Tak jak powiedziałem, wróciliśmy z rodziną z wyjazdu wakacyjnego, ale tak po pierwszej w nocy, więc wczoraj wracałem, jechaliśmy pociągiem i się co jakiś czas zastanawiałem, dlaczego ja sobie dzisiaj kazanie wyznaczyłem na ten dzień, akurat na tą niedzielę. Także jakbym coś dziwnego mówił, to na karb późnego powrotu z wakacji. To wina Aleksandra. No więc tak, jaką księgę otwieramy? Nie. Pierwszą księgę Nowego Testamentu dzisiaj. Dla odmiany. Szybko poszedł ze Starym Testamentem. Nie, ale tak czytałem nie tak dawno też, no bo i Nowy Testament też zacząłem czytać od nowa równolegle. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy popatrzyli na pewną osobę z początku Ewangelii Mateusza, od której możemy się nauczyć czegoś pozytywnego, ale jest osobą, co do której mało kto by się spodziewał, że czegoś pozytywnego od niej się możemy nauczyć. Ktoś z was przypomina sobie jakąś postać z początków księgi pierwszej, z początku Ewangelii Mateusza, której by raczej się nie spodziewał czegoś pozytywnego nauczyć? Herod, dokładnie. Król Herod, brawo. Król Herod, o którym czytamy w drugim rozdziale, jest postacią generalnie mało pozytywną i to zarówno w sensie historycznym, chociaż można powiedzieć przysłużył się tak kulturalnie dla Izraela co nieco, ale jeśli chodzi o swoją osobowość czy swoje podejście do religii, no to był osobą absolutnie nie nadającą się na wzór. Jednak to, co mamy o nim napisane w Nowym Testamencie, daje nam pewien bardzo, 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 bardzo pozytywny wzór. Drugi rozdział Ewangelii Mateusza przeczytamy od pierwszego wiersza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemi judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł. Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracać do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego, z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Więc, czego się możemy nauczyć od króla Heroda? No więc, paru rzeczy, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o nasze chrześcijańskie życie. Przede wszystkim czytamy w 3 wierszu, że Herod słuchał tego, co było mówione. Tak? Czytamy, że gdy usłyszał o tym, że przybyli mędrcy i dopytują się o miejsce narodzenia króla żydowskiego i jak z kolejnych wierszy widzimy, Herod całkiem słusznie albo sam, albo przy pomocy doradców skojarzył, że chodzi o Mesjasza, prawda? No bo dalej czytamy, że już dowiadywał się o miejsce narodzenia Mesjasza. Także Herod miał otwarte uszy. On słuchał. Słuchał to, co dotyczyło jego osoby, słuchał to, co dotyczyło jego sytuacji. Oczywiście zainteresował się tym z tego powodu, że mówili o królu. Tak? On był królem, no a tu jakiś inny król. Tak? Więc to była sytuacja, która jego bezpośrednio dotyczyła. To było coś, co miało mieć wpływ na jego życie. Bo jeżeli jakiś inny król się narodził, no to była konkurencja. Więc słuchał tego, co go dotyczyło. I to jest bardzo, bardzo dobry wzór, słuchajcie. Bo kiedy my słuchamy Bożego Słowa, kiedy Bóg przemawia do nas przez Boże Słowo, kiedy czytamy Boże Słowo, to to jest coś, co nas dotyczy. To jest coś, co dotyczy naszego życia. To jest coś, co jest dla nas ważne. I tak naprawdę zmiana w życiu człowieka zaczyna się od tego, kiedy zaczyna słuchać tego, co mówi Boże Słowo. Kiedy zaczyna rozumieć, że to, co mówi Boże Słowo, dotyczy jego życia. Będzie miało wpływ na jego życie. Herod słuchał tego, co wiedział, że będzie miało wpływ na jego życie. I tragedią jest, jeżeli człowiek czyta Boże Słowo, otwiera Boże Słowo i czyta, i ma takie podejście, no i co z tego? Tak? Ktoś to gdzieś napisał, coś tam jest napisane, może ładniej, może brzydziej czasami, czasami może interesujące, czasami nie, ale jakie to ma znaczenie dla mnie? Nie, jeżeli otwierasz Boże Słowo, to tu są rzeczy, które dotyczą twojego życia. One mają wpływ na twoje życie. Co więcej, to jest słowo, które ma moc. To jest słowo, które pokazuje, jak żyć. To jest słowo, które pokazuje, czego Bóg oczekuje od ciebie. To jest słowo, które przekazuje Boże standardy, Boże kryteria. To jest słowo, według którego, tak jak sam Pan Jezus powiedział, Bóg będzie ciebie sądził. Bóg ocenia twoje życie na podstawie tego słowa. Więc to jest coś, co ma znaczenie dla ciebie. Co będzie miało wpływ na twoje życie. Więc pierwsza rzecz, która była ważna w przypadku Heroda i która powinna być obecna w twoim życiu, to otwarte uszy. Czytamy, że Herod usłyszał, co było mówione. Nie zignorował tego. Nie powiedział, a tam król, nie król, co mnie tam obchodzi. Nie. Zainteresował się tym. Słuchał tego, co go dotyczyło. Co dalej? Nie tylko słuchał, bo czytamy dalej w tym trzecim wierszu, że zatrwożył się, tak? Czy przeraził się, przestraszył się. To oznacza, że nie tylko słuchał, ale przejął się tym, co usłyszał. Skoro się przejął, to znaczy, że uwierzył w jakimś tam stopniu przynajmniej tej wieści, która była zwiastowana. I to jest druga bardzo pozytywna cecha, jeśli chodzi o podejście do słuchania wieści, które mają znaczenie dla twojego życia. Nie tylko słuchaj, ale przejmij się tym. Herod przejął się tym, co usłyszał. To miało dla niego znaczenie. To okazało się, że było czymś, w co on uwierzył. Bo całe późniejsze działanie, cała historia dalsza pokazuje, że on naprawdę uwierzył w to, co mówili mędrcy. Nie wiemy dokładnie, co spowodowało to, że on uwierzył w to, czy jakieś ich szczegóły opowiadania, czy może ta gwiazda, którą oni widzieli, może on sam mógł wyjść, tak? Może oni pokazali mu, zobacz, jest taka gwiazda, zobaczyliśmy i ona w jakiś dziwny sposób się zachowuje. W każdym bądź razie uwierzył. Uwierzył w to, co usłyszał. Uwierzył w tą wieść, która była mu zwiastowana i przejął się tym. Przejął się tym, co było mówione. I to jest właściwa reakcja na Boże Słowo. Jeżeli czytasz Boże Słowo, jeżeli słuchasz Bożego Słowa, jeżeli wiesz, że to jest coś, co dotyczy twojego życia, to powinieneś się tym przejąć. Powinieneś zareagować w taki sposób, który pokazuje, że wierzysz w to, co jest mówione. I szczerze mówiąc, strach nie jest złą reakcją. Bardzo, jeżeli chodzi o grzesznego człowieka, do którego dociera informacja o Bogu, to to jest bardzo dobra reakcja. Bardzo dobrą reakcją jest, jeżeli człowiek, który jest grzesznym człowiekiem, który wie, że nie spełnia Bożych standardów, który wie, że mu dużo nie dostaje do Bożych wymagań, jeżeli on po usłyszeniu tego, co Boże Słowo mówi o Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci, o przyszłym powrocie na ziemię, o sądzie, który odbędzie, jeżeli tą reakcją jest strach. Więc możemy powiedzieć, że reakcja Heroda w pewnym sensie, oczywiście to jest już taka metafora trochę, ale była poprawna. Usłyszał o tym, że przychodzi Chrystus, że przychodzi Mesjasz i on się zatrwożył. Oczywiście możemy przypuszczać, że zatrwożyło go raczej kontekst polityczny, tak, przyjścia Mesjasza. Wiemy z Nowego Testamentu, jakie mieli wyobrażenia Żydzi na temat Mesjasza. Oni przede wszystkim byli zainteresowani tym, żeby on odnowił Królestwo Izraela, prawda? On tutaj będzie władcą, będzie królem, potomek Dawida i tak dalej. Pewnie przy okazji z Rzymianami sobie jakoś poradzi. Także można przypuszczać, że Herod raczej tego aspektu się zaczął obawiać. Niemniej jednak tobie, no, nam nie grozi taka wieść, że przychodzi Mesjasz, tak? To już mamy za sobą. Ale jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, albo jeżeli masz kontakt z Ewangelią, to docierają do ciebie cały czas informacje od Boga. Informacje z Jego Słowa. Informacje na temat Jezusa Chrystusa. I to jest coś, czym ty powinieneś się przejąć. Często to są informacje, które powinny cię też i przestraszyć. Że okej, coś tu jest nie tak w moim życiu. Coś ja muszę zmienić. Coś ja muszę zrobić z moim życiem. Po to jest Boże Słowo. Ale musisz się tym przejąć. A nie przeczytać. Okej, fajnie. Herod słuchał. Herod się przejął tym, co usłyszał. Uwierzył, że to, co usłyszał, może rzeczywiście być prawdą. Coś w tym może być. I w końcu w tym trzecim wierszu czytamy, że raczej nie zdusił tego w sobie, tak? Że to nie było tak, że ciekawe, coś tu niewygodnie się czuje, ale na zewnątrz udaje, że wszystko jest okej. Okay. Czytamy, że cała Jerozolima się z nim zatrwożyła. Jeżeli wiemy, jak on funkcjonował, Herod, to ten wiersz ma duży sens, tak? Ktoś, jakiś historyk napisał, że bezpieczniej być świnią w chlewie Heroda niż jego synem czy tam jego krewnym, bo on potrafił wszystkich wyrżnąć dookoła, zresztą wyrżnął bardzo wielu ludzi dookoła ze swojej rodziny w obawie, że ktoś zabierze mu ten tron. Więc jeżeli zaczął podejrzewać, że gdzieś tu jest jakiś król, który może mu zabrać tron, no to blady strach, jak to się mówi, padł na całe otoczenie. Więc cała Jerozolima też zaczęła się bać. Tak? Jeżeli ma się króla za wariata, no to człowiek się boi, kiedy po prostu ten król też się zaczyna czegoś obawiać. Niemniej jednak cała Jerozolima dowiedziała się, że Herod się przejął tą wieścią o jakimś królu, który się urodził. Czyli on pokazał wszystkim w taki czy w inny sposób, że przejął się tym, co do niego dotarło. I znowu, wiecie, to jest dobry wzór dla ciebie, jako dla człowieka wierzącego. Bo w twoim życiu powinno być widoczne, że ty się przejmujesz tym, co mówi Boże Słowo. To jest silne świadectwo dla innych ludzi wierzących, to jest silne świadectwo dla ludzi niewierzących. Jeżeli ty pokazujesz swoją postawą, że po tobie, jak to się mówi kolokwialnie, spływa to, co Boże Słowo mówi, to jaki to jest przykład dla innych ludzi? Jaki to jest wzór dla innych ludzi? Ale jeżeli widać po twoim życiu, jeżeli ludzie wiedzą, że ty się przejmujesz tym, co mówi Boże Słowo, nawet wśród ludzi niewierzących, albo może szczególnie czasami wśród ludzi niewierzących, kiedy mówisz, ja robię tak, albo nie robię tak, bo Boże Słowo tak mówi. bo Bóg tak mówi w swoim słowie. I ja się tym przejmuję. To ma dla mnie znaczenie. To jest dla mnie ważne. To tak właśnie powinno to wyglądać. Ludzie powinni widzieć tym, że ty się przejmujesz tym, co mówi Boże Słowo. Ludzie powinni widzieć, że dla ciebie Boże Słowo ma znaczenie. Także tutaj Herod w tym był naprawdę, naprawdę dobrym przykładem. Możemy powiedzieć, że jego motywacje były niewłaściwe, jego fundament, jego postępowania, jeśli chodzi o te ludzkie myśli, był niewłaściwy, ale reakcje na wieść o Jezusie Chrystusie były wzorem dla nas, jako dla ludzi wierzących. Słuchał tego, co ludzie mówili, co powiedzieli mu o Mesjaszu, przejął się tym, uwierzył w to, przejął się tym i pokazał innym ludziom, że się przejął. Pokazał innym ludziom, że dotarła do niego jakaś ważna wieść, że dowiedział się o czymś, co ma dla niego naprawdę znaczenie, co on chce coś z tym zrobić. Ale to nie koniec jego pozytywnego przykładu, ponieważ czytamy dalej w kolejnych wierszach od 4 takie słowa. Przeczytam jeszcze raz 4 wiersz. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. No, widzimy tutaj, tak jak powiedziałem, że on to powiązał wszystko z przyjściem Mesjasza już w jakiś sposób, co jest zresztą ciekawe, też pokazuje jego charakter, tak? Bo Mesjasz był swego rodzaju, możemy powiedzieć, ikoną dla Izraela. To była najwyższa istota, jeśli można tak powiedzieć, w teologii żydowskiej, prawda? A jego tutaj dalsze działania pokazują, że on był tak zapatrzony na władzę, że nawet zgładzenie Mesjasza nie było dla niego problemem. Niemniej jednak, to co jest pozytywne tutaj, to to, że on dalej drążył temat, słuchajcie. On chciał się dowiedzieć czegoś o tym, co usłyszał. Mędrcy mu powiedzieli coś, ale on pomyślał, mogę się dowiedzieć czegoś więcej. Mogę zdobyć więcej informacji, mogę zdobyć więcej szczegółów. Więc zbiera tych uczonych w piśmie, zbiera tych faryzeuszów i mówi, mówcie mi, tak? Ja chcę wiedzieć więcej. Znowu jego motywacja była tu fatalna, była absolutnie niechrześcijańska, możemy powiedzieć. Ale sam mechanizm był dobry. Doszła do niego wieść, która go zaintrygowała, którą uznał za ciekawą, ważną, uwierzył w nią, przejął się nią, więc co robi? Chce wiedzieć więcej. I to jest dokładnie to, co ty jako Boże dziecko albo ktoś, kto chce być Bożym dzieckiem, powinien robić. Jeżeli dotarła do ciebie jakaś informacja o Bogu, jeżeli dotarła do ciebie jakaś wieść, jeżeli coś nowego zobaczyłeś w Bożym Słowie, to powinien być naturalny odruch. Ja chcę wiedzieć na ten temat więcej. Będę słuchał, będę czytał, będę się pytał. Chcę wiedzieć więcej. Powinna być ta ciekawość duchowa w życiu człowieka wierzącego. Wiemy oczywiście, że są pewne tematy, które, tak jak wiecie, czasami w rozmowach ze mną, które po prostu są nierozwiązywalne, tak? Albo przynajmniej takimi się wydają. No, są pewne kwestie, nad którymi ludzie dyskutują już kilkaset lat i nadal ich nie rozwiązywali, więc to niekoniecznie chodzi o takie kwestie, żeby drążyć czy pisać kolejną tam książkę na temat, na który już napisano 500 książek, prawda? Po jednej na jeden rok od czasów reformacji. Ale to po prostu są rzeczy, które możemy zgłębiać. Są rzeczy, co do których możemy się dowiadywać. Każdy z nas nadal ma masę rzeczy, których nie wie, a które wiedzą inni ludzie wierzący. Bo przeczytali, bo widzieli ten fragment w Biblii, który ja przeczytałem, ale może jeszcze nie widziałem tego, co oni widzą. Więc powinna być ta naturalna ciekawość. Jeżeli naprawdę się przejąłeś tym, co Bóg do ciebie powiedział, co Bóg ci pokazał, to pytaj. To drąż temat. to zadawaj dalsze pytania. To spytaj się ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. Herod sam nie udawał mądrego, tak? Nie powiedział, przynieście mi teraz księgi, ja tu będę czytał i ja się wszystkiego dowiem. Nie. Czytamy, że zgromadził arcykapłanów, nauczycieli ludu, tych, którzy byli w tym ekspertami. To nie chodzi o to, żeby bezgranicznie, bezkrytycznie wierzyć ludziom, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem, ale dobrą jest rzeczą w społeczności spytać się brata, spytać się siostry, słuchaj, co o tym sądzisz? Tutaj to przeczytałem, to się dowiedziałem, to usłyszałam. Co o tym myślisz? Co wiesz? Żeby była ta chęć dowiedzenia się czegoś więcej na temat Boga, czegoś więcej na temat tej sprawy, która odnośnie Boga akurat mnie zaintrygowała. Zdrowa, właściwa, chrześcijańska ciekawość. W przypadku Heroda motywacja była zła, ale mechanizm był bardzo dobry. Dowiedział się czegoś o Jezusie Chrystusie, przejął się tym, powiedział wszystkim, że się przejął i chciał się dowiedzieć czegoś więcej. Co dalej? Kiedy się dowiedział, w 7 i 8 wierszu czytamy, że przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy, dalej drąży temat, prawda? Kolejne informacje zbiera i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Znowu, wiemy jakim tokiem szły jego myśli, prawda? Bóg też to wiedział, stąd jak dalej czytamy, ostrzegł tych mędrców, więc oczywiście nie wrócili do niego. Ale kolejna rzecz, słuchajcie, on zaczął też działać według tego. To nie były tylko informacje, tak? On się zorientował, zebrał informacje, które mógł i działał według tej informacji. Znowu, jego działania szły w fatalnym kierunku. Bardzo złym i bardzo głupim. Sama myśl, że nawet jeżeli wierzył, że to był Mesjasz, wierzył, nie wierzył, to występować przeciwko komuś, kto był Bożym posłańcem, to było głupie po prostu. Niemniej jednak on działał. Tak? On nie zatrzymał się na etapie zgromadzenia informacji. Te informacje, które zgromadził, służyły tylko temu tak naprawdę, żeby móc podjąć jakieś działania. Gdzie on ma się narodzić? Gdzie on ma być? Kim on ma być? Bo chce go zgładzić. Czytaj, tak, czy odwrotnie. Chce oddać mu pokłon, czytaj, zgładzić go po prostu. I znowu, to jest dokładnie to, co powinno być obecne w twoim życiu. To, że chcesz się dowiedzieć czegoś na temat Boga, chcesz się dowiedzieć czegoś na temat tych rzeczy, które Bóg ci objawia odnośnie swojej osoby, odnośnie swoich praw, swoich zasad, powinno mieć ten konkretny cel, żebyś ty według tego mógł żyć. Żeby twoje życie było zmienione. Żeby twoje codzienne postępowanie w jakiś sposób było zmodyfikowane. Żebyś ty wiedział, jak konkretnie masz postępować. Czasami my słyszymy jakąś zasadę, czy widzimy w Biblii jakąś zasadę, ale jeżeli nie połączymy tego z naszym codziennym życiem, to jest tylko teoria. Piękna, święta, bo w Biblii, ale nadal tylko teoria. Dlatego jeżeli słyszysz jakąś prawdę biblijną, to naturalną, konkretną rzeczą, konkretnym etapem w twoim życiu powinno być dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Po co? Żeby to wprowadzić w życie. Więc skoro Bóg tak mówi, skoro to się Bogu podoba, to jak ja mam w swoim życiu postępować? Jakie mają być moje codzienne kroki, skoro to jest Boża prawda? Co ja mam czynić? Jakie decyzje mam podejmować? Nie tylko, żeby wiedzieć, ale żeby naprawdę te kroki wykonać w życiu. Żeby naprawdę te decyzje podejmować. Więc Herod usłyszał, Herod się przejął, Herod dał znać wszystkim dookoła, Herod się chciał dowiedzieć czegoś więcej, ponieważ chciał działać. I jeszcze jedna rzecz. Oczywiście w 16 wierszu też czytaliśmy znana historia, przykra rzecz. Kiedy Herod zobaczył, że no, nic nie wyszło z tych jego wysiłków, nic nie wyszło z tych jego knowań, to jak czytamy tutaj, widząc, że go zawiedli mędrcy, bardzo się rozgniewał i wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Nie udało mu się to, co zaplanował. Nie wyszło mu to jego działanie, ale wiecie co? Nie poddał się. Zrobił wszystko, co mógł. Zrobił wszystko, co mógł. Skoro nie mógł się dowiedzieć, gdzie to dziecko, to na podstawie tych informacji zrobił wszystko, co mógł. Okrutne, paskudne, strasznie trudno to jest czytać, tak? Ale bardzo konsekwentne dążenie do wykonania tego, co wierzył, że jest właściwe w jego spojrzeniu, tym jego pokręconym spojrzeniu, co on musi zrobić na podstawie tej informacji. Zaplanował, coś wypróbował, nie wyszło, więc robię wszystko, co mogę. I znowu, przy całej tej, możemy powiedzieć, paskudności tego, co on zrobił, to jest wzór do naśladowania. Kiedy wiesz, że Bóg coś ci mówi, kiedy wiesz, że Bóg przekazuje ci jakąś informację, kiedy dociera do ciebie jakaś wieść od Boga, wiesz, że coś jest w życiu, co powinieneś zrobić. Dowiedziałeś się na ten temat wiele. Chcesz to wprowadzić w życie i z jakichś powodów to się nie udaje, ty nie możesz się poddawać. Oczywiście są sytuacje, kiedy człowiek staje przed murem, tak? Po prostu nie jest w stanie zrobić nic więcej w tym momencie. Ale to, co możesz, powinieneś zrobić. To, co jesteś w stanie zrobić na podstawie informacji, którą dostałeś od Boga, którą wyczytałeś w Bożym Słowie, powinieneś zrobić. To jest twoja odpowiedzialność przed Bogiem. Nie zawsze wszystko musi wyjść. Bóg czasami sprawia, że trzeba wiele wysiłku włożyć w osiągnięcie pewnych rzeczy. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Bóg wie, dlaczego czasami trzeba nam dłużej na coś poczekać, czasami trzeba więcej wysiłku. Jedni mają coś, co wydaje się, że my powinniśmy też mieć i mają to tak, a inni muszą włożyć bardzo dużo wysiłku, żeby mieć to. Bóg wie, dlaczego tak jest. On zna ciebie lepiej niż ty sam siebie znasz. On wie. Ale jeżeli wiesz, że Bóg czegoś od ciebie oczekuje, jeżeli dotarła do ciebie jakaś informacja, to to, że coś nie wyszło, to nie jest powód, żeby powiedzieć: okej, okay. Herod nie powiedział: okej, okay, próbowałem, nie udało się. Nie. Zrobił wszystko, co możliwe. Wszystkie dzieci. Przedział czasowy wziął, 2 lata, tak, żeby być pewnym, że na pewno, prawda, dowiedział się wcześniej o miejscu, dowiedział się o czasie, wyliczył sobie, ile to tego, założył margines bezpieczeństwa, wyrżnął wszystkie dzieci w tym wieku. Żeby być pewnym, że zrobił wszystko, co może. Tak jak powiedziałem, motywacja fatalna, cel tragiczny, ale podejście do sprawy naprawdę godne pochwały. I niestety często chrześcijanie mają inne podejście do sprawy. Albo nie słyszą tego, co Boże Słowo mówi, albo się nie przejmują tym, co Boże Słowo mówi, a jeżeli się przejmą, to nie widać tego w ich życiu w ogóle. Ludzie dookoła w ogóle nie widzą, że oni się tym przejęli, że to ma jakiś wpływ na ich życie. Albo nie chce im się dowiedzieć więcej. Są zbyt leniwi, żeby drążyć ten temat. A jeżeli już się dowiedzą, to potem nie wprowadzają tego w czyn. A w końcu, jeżeli nawet do tego etapu dotrą, to się często poddają. Bardzo szybko. Nie wyszło, trudno. Boże, widzisz, próbowałem, nie udało się. Nie. Przy całej fatalnej postaci tego człowieka, on wykazał się niesamowitą konsekwencją w reakcji na wieść o Jezusie Chrystusie. I to jest coś, czego my jako ludzie wierzący powinniśmy się od niego uczyć. I powinniśmy sobie zadawać te pytania w naszym życiu. Jak ja reaguję na to, co Bóg mi pokazuje? A tak jak powiedziałem, informacje od Boga, informacje z Jego słowa docierają do ciebie cały czas. No chyba, że nie czytasz. No dobrze, okej. Okay. I nie chodzisz na nabożeństwa. No to dobrze. Ale jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli czytasz Boże Słowo, jeżeli chodzisz na nabożeństwa, jeżeli masz społeczność z Bogiem, cały czas docierają do ciebie informacje od Boga. czy to odnośnie Jezusa Chrystusa, jeżeli nie jesteś Bożym dzieckiem, tak? Odnośnie Jego zbawienia, jeżeli jesteś, odnośnie życia, jakie masz prowadzić. Cały czas docierają do ciebie informacje. Tylko pytania się pojawiają tutaj, co dalej? Czy masz otwarte uszy na to, co Bóg do ciebie mówi? Czy przejmujesz się tym, co Bóg do ciebie mówi? Czy inni ludzie widzą, że ty się przejmujesz tym, co Bóg do ciebie mówi? Czy chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, który Bóg ci w jakiś sposób pokazał w ostatnim czasie? Czy chcesz wprowadzić w życie to, co dowiedziałeś się, czego dowiedziałeś się ostatnimi czasy o Bogu? I czy się łatwo nie poddajesz we wprowadzeniu w życie, wprowadzaniu w życie tego, co Bóg ci objawił? Więc następnym razem, kiedy będziecie czytali o królu Herodzie, nie musicie go kochać, nie musicie pochwalać, lepiej, żebyście nie pochwalali jego czynów, ale pamiętajcie, że jeśli chodzi o wieść, o reakcję na wieść o Jezusie Chrystusie, która do niego dotarła, wykazał się godną podziwu konsekwencją, którą my jako ludzie wierzący, szczególnie jako ludzie wierzący, jako Boże dzieci, w naszym życiu powinniśmy też wykazywać. Amen. Amen.